jak państwo słuchali radia w piątek, to państwo wiedzą, że byliśmy w kawiarni Agere Contra i tam przychodzili słuchacze, między innymi pan Stanisław Koziński, inżynier. Dzień dobry, panie inżynierze.
Dzień dobry, witam.
My mówimy dużo o geopolityce w porankach Wnet i w Radiu Wnet, a pan uczestniczył w geopolityce, dlatego że budował pan gazociąg z Kazachstanu do Chin.
No, dokładnie to należałoby zacząć tą historię od roku 2007, gdzie Chiny kupiły bardzo dużą ilość gazu w Turkmenistanie. Turkmenistan to taki kraj, który otoczony tam innymi krajami nie miał możliwości eksportowania gazu, a ma olbrzymie złoża gazu. I został podpisany kontrakt na duże ilości gazu z Turkmenistanu do Chin i rozpoczęto realizację pierwszych dwóch nitek, które przebiegały z Turkmenistanu przez Uzbekistan, Kazachstan do Chin. I ja uczestniczyłem przy trzeciej nitce już, to od roku 2013, na tym odcinku, który przebiegał przez Kazachstan tylko. Jest to odcinek długości 1054 km z 8 stacjami przepompowania gazu. I to nie jest tylko, on pełni nie tylko rolę taką tranzytową dla Kazachstanu, bo również tam są wpięte odcinki gazu ze złóż gazu kazachskiego, położonych nad Morzem Kaspijskim. I to było właśnie moim zakresem pracy, którą tam wykonywałem przez 4,5 roku. I to pracowałem dla niemieckiej firmy jako inżynier, konsultant.
Czyli budowali ten rurociąg, gazociąg Niemcy?
Nie. Firma konsultingowa była niemiecka. Budowali, to było konsorcjum chińsko, ten odcinek, to było konsorcjum chińsko-kazachskie, dla którego ta firma niemiecka ILF świadczyła usługi konsultingowe.
Czy jak był pan przez 4,5 roku w Kazachstanie, miał pan okazję, żeby odwiedzić Turkmenistan, odwiedzić Uzbekistan i zobaczyć, co się dzieje na tym jedwabnym szlaku?
Może byłem w Chinach kilka razy z uwagi na współpracę, ponieważ to był, pracowałem dla Chińczyków, dla biura w Aumaaty i pracowałem dla tego konsorcjum chińsko-kazachskiego. W związku z tym byliśmy kilka razy w Chinach. Tam również w celach takich technicznych, rozwiązań technicznych, przedyskutowania tam kilku spraw. I z tej okolicy to miałem możliwość odwiedzić Kirgistan jeszcze, ale to krótko. I byłem również kilka lat wcześniej, to przy innym kontrakcie dla Japończyków, w Turkmenistanie. Tam byłem w rafinerii, gdzie Japończycy wygrali kontrakt na realizację pola hydrokrackingu w tam istniejącej rafinerii. No i tam pracowałem też pół roku. Także miałem możliwość poznać Turkmenistan również.
Rozmawiając z Jackiem Bartosiakiem, ale też znając historię, to jest ten bardzo ważne miejsce na ziemi. Kiedyś tamtędy szedł jedwabny szlak, potem zmieniło się to wszystko na handel morski, ale teraz Chińczycy odbudowują i na tym jedwabnym szlaku co się w tej chwili dzieje? Może o Kazachstanie, tak? Jaki jest ten Kazachstan? Czy to jest bogate, czy biedne miejsce?
Znam troszkę tą historię, bo coraz więcej już mamy wiadomości, co było tam w okolicach Samarkandy i Buchary. To są miasta położone w Uzbekistanie. No i ostatnio taki wykład, tam jak uczestniczyłem, że wiele monet tam Mieszka I, to z tego rejonu do Polski było sprowadzonych i teraz są znajdowane w Polsce. Właśnie Samarkandy, Buchary. Ale wracając do czasów tych obecnych, to, co na temat jedwabnego szlaku mógłbym powiedzieć, to no tak, ta budowa biegnie po cichu, bo bez rozgłosu, a na przykład w moim okresie pobytu w Kazachstanie wybudowano autostradę przez Kazachstan. No, długi odcinek, bo to ten odcinek, no ja myślę, to też tam pewnie ma około 1000 kilometrów, przebiega z Chin do Związku Radzieckiego. I z tego, co wiem, to tam dalej ta autostrada, bo Polacy jeżdżą tam, z którymi spotykałem Polaków tam w Kazachstanie, samochodami do Polski. I tam do Saratowa to już jest autostrada, potem od Saratowa do Mińska, no tam są jakieś takie mniejsze drogi, no ale od Mińska mamy znów dobrą drogę do Polski tutaj.
Czyli ta budowa trwa, a jak się zmienia Kazachstan?
Więc Kazachstan to jest znów kraj, który jest, który posiada całą tablicę Mendelejewa tam w ziemi. Wszystko posiada. No i umiejętnie tym dysponuje, po prostu wydobywając te surowce mineralne i eksportując i rozwija się w bardzo szybkim tempie. To jest no niezauważalne, jak się nie przebywa tam, ale ja w ciągu tych 4,5 roku to już zauważyłem wiele zmian. No, takie najważniejsze zmiany to są w mieście Almaty, tam gdzie przebywałem, to jest 2 miliony mieszkańców. Samochody, co tam jest zauważalne, no jakością i standardem nie odbiegają od tych, które spotykam tu w Warszawie, a nawet przewyższają. Są dobre marki samochody, są tereny górzyste. No i chyba też to wynika z tradycji kazachskiej, bo oni tam no dotychczas związani byli z tym koniem jako środkiem transportu, no a teraz się przesiedli na samochody i no pielęgnują to właśnie. Są piękne osiedla, nowoczesne osiedla. Tam ostatnio jak wyjeżdżałem, to oddali taki Almaty nowoczesne takie osiedle, no, nie odbiegające od architekturą od warszawskich tutaj wieżowców, a może no, nawet lepsze. Jesieni nazwa tego była. No i tam był cały szereg dobrych sklepów. No, mnie tam uderzyło bardzo, że jest tam pawilon Bentleya, no, takiego samochodu, który tutaj no, trochę trudniej w Warszawie, a tam właśnie no, cieszy się popularnością.
Jest Kazachstan miejscem, gdzie się ścierają wpływy możnych tego świata, Rosji, Chin i Stanów Zjednoczonych, z przewagą Chin w tej chwili, czy też Rosja ma tam coś do powiedzenia?
A więc Rosja jest w takiej sytuacji wycofywania się z Kazachstanu, co można zauważyć po obywatelach rosyjskich, których tam było no, całkiem dużo, bo Almaty w szczególności to był punkt, gdzie w czasie wojny tam wysłano z Leningradu, z Moskwy artystów, naukowców, fabryki i tam było dużo Rosjan. Ja pracowałem jeszcze z tymi Rosjanami, no, potomkami tych Rosjan, którzy tam zostali wysłani i no, oni prezentowali no, ten wysoki poziom techniczny rosyjski, no, w sztuce również. No jest piękny teatr i balet, właśnie w Almaty, sztuki klasyczne, ale w ostatnich latach coraz więcej Rosjan opuszcza Kazachstan, ponieważ nie są dopuszczani do wyższych stanowisk, do wyższych urzędów. No nie mają takich profitów, jakich by oczekiwali, no i wyjeżdżają z Kazachstanu.
Na to miejsce przyjeżdżają Chińczycy?
Chińczyków generalnie nie widać. Pomimo, że ja no, pracowałem z nimi bardzo blisko, bo przecież dla nich pracowałem tam, ale to są takie grupy ludzi, którzy trzymają się jakoś tak w enklawie i jakoś tak trudno z nimi o taki kontakt. Dużo widać jest Koreańczyków tam, którzy budują metro tam, wybudowali i tych Koreańczyków, wiesz, z okresu wojny jeszcze tam zostało dużo Koreańczyków. I to oni są bardziej widoczni jak Rosjanie. Bo na przykład autobusy miejskie są koreańskie tam, na gaz w Almaty, to są koreańskie. Tą Koreę może bardziej zauważać można jak Rosję. Rosja się chyba troszkę tam, no na tym moim punkcie obserwacji, no, wycofuje się tam z Kazachstanu.
Ponieważ w studiu jest pan Krzysztof Witold Kowalski, dziennikarz, Polak mieszkający w Australii, w Sydney. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Ponieważ zahaczyliśmy o sprawę jedwabnego szlaku, o sprawę Chin i strategii Pekinu w Australii, tą strategię Pekinu chyba widać bardzo dobrze.
Tak, mamy ogromne wpływy, jeśli chodzi o gospodarczo-ekonomiczne wpływy Chin, oczywiście Korei Południowej. Co za tym idzie, zwiększoną konkurencję w tej chwili i napływ chińskiego biznesu. I to jest, za tym idzie wykupywanie tak samo strategicznych sektorów gospodarki, kopalni, czy kopalni uranu, czy kopalni węgla. No ale tym samym mamy też bardzo napiętą sytuację, a wiąże się to oczywiście z globalnym wyścigiem zbrojeń. Jak wszystkim wiadomo, Wyspy Kurylskie, które stanowią obecnie bardzo takie dosyć gorące zarzewie i jaskrawe niebezpieczeństwo, gdyż Chiny sobie roszczą, no właściwie roszczą sobie pełną własność do tego i wybudowane zostały tam pasy startowe, po prostu militarna jednostka, dobrze kontrolowana przez Chiny. Dosłownie w tej chwili, w tym roku nastąpiła taka dosyć nasilenie tego konfliktu, można powiedzieć, gospodarczo-ekonomicznego, gdyż Stany Zjednoczone i oczywiście Australia jest partnerem i współpracuje ściśle w gospodarce i tak samo militarnie, jeśli chodzi o pomoc, współpracę militarną ze Stanami Zjednoczonymi. No, wpływ ekonomiczny Stanów Zjednoczonych w Australii to jest 35% w ostatnich 25 latach. I obecnie no, był taki incydent, znaczy incydent, no oficjalnie Stany Zjednoczone też jednego z koalicjantów, Wielką Brytanię, poprosiły o obecność lotniskowca, na którym miałyby startować myśliwce amerykańskie i właśnie miał być cała flota skierowana gdzieś tam w okolice Wysp Kurylskich. Na to rząd Chin odpowiedział wprost, że jeżeli dojdzie do zbliżenia się w mniejszą odległość niż 12 mil morskich od granicy terytorialnej Wysp Kurylskich, po prostu zatopią ten lotnisko, więc mamy oficjalną groźbę i jest to bardzo napięta sytuacja.
Ale odejdźmy od wielkiej polityki. Jak żyje się w Sydney? Jaka jest codzienność? Często pan chodzi do opery?
Tak, jest na pewno urozmaicenie, jeśli chodzi o Sydney, jeśli chodzi o życie codzienne. No, Sydney jest to bardzo kolorowym metropolią kolorową, wielomultikulturowym miastem i na pewno jest wielkie urozmaicenie, gdzie można przede wszystkim wypoczywać poza domem, tak? Uczęszczamy czy przebywamy jeżeli mamy możliwość na plażach, i to jest każdy weekend, to są wakacje, można powiedzieć, jeżeli jest pogoda, to no ja osobiście surfuję, no i to mnie odpręża od mojej pracy zawodowej, więc ja spędzam czas na desce, a jeśli chodzi o plaże, no to oczywiście są chyba najpiękniejsze plaże, jakie można mieć w Australii. No i oczywiście surfing, który jest z temperaturą oceanu Pacyfiku 24 stopnie do sięgającą do 25.
Tego Australijczykom czasami zazdrościmy, a czego powinniśmy zazdrościć mieszkańcom Kazachstanu?
No, ja myślę, że co ja zauważyłem, no, ponieważ mam już swoje lata, ale na przykład bardzo uprzejma jest młodzież w Kazachstanie. Nie ma problemu z ustępowaniem miejsca starszym, przygotowanie do szkoły, że ci młodzi ludzie, Almaty, mówię konkretnie o Almaty, o byłej stolicy, do szkoły, oni chodzą w białych koszulach, marynarkach granatowych, są bardzo, no, w porównaniu do tej młodzieży zachodu, dla mnie bardzo grzeczni. Jest duże zainteresowanie sportem, bo tam miałem przyjemność chodzić na takie zajęcia pływacko-fitnessowe. Jest piękny basen w samym środku miasta, odkryty basen z widokiem na góry Tien Shan. I tam rano, jak szedłem, bo ja szedłem o 7 rano tam do tego ośrodka, to tam mnóstwo było młodych ludzi, którzy trenowali pływanie. I ci młodzi przed szkołą już tam stali, czekali w kolejce, żeby tam, to były zorganizowane grupy. Mamy stamtąd, z tego basenu, mistrza olimpijskiego, Dmitrij Baładin w Rio, na ostatniej olimpiadzie, zdobył złoty medal, 200 metrów stylem klasycznym. No to jest to, co możemy im zazdrościć. Nie mamy takiego basenu w Warszawie.
A jest bezpiecznie?
Jest bezpiecznie, ponieważ jest, no, reżim taki, powiedzmy, który pilnuje porządku i wszelkie tam jakieś próby zakłócenia. Były tam jakieś szczawy w czasie mojej obecności, ale to wyciszone, zamknięte, szybciutko załatwione i dla turystów jest bezpiecznie. Nie słyszałem o przypadkach jakichś problematycznych.
Panowie, bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Pan inżynier Stanisław Koziński i pan Krzysztof Witold Kowalski, dziennikarz mieszkający w Sydney, byli gośćmi Poranka Wnet. A może niech Czesław Niemen podsumuje dzisiejszy poranek. W studio Aleksander Wierzejski.
Zaczynamy od tekstu i zagadki dla państwa i dla Krzysztofa Skowrońskiego. Stolicy bardziej są potrzebne fundusze na symfonię w Warszawie czy obwodnicę śródmiejską, a nie na mocarstwowe projekty, które mogą zburzyć miejską przestrzeń i zagrozić funkcjonowaniu w obecnym miejscu grobu nieznanego żołnierza. To oczywiście o Pałacu Saskim mówi kto? Proszę państwa, kto może tak mówić o Pałacu Saskim?
Prezydent.
Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, który udzielił obszernego wywiadu dziennikowi Rzeczpospolita, pisze na przykład, mówi w tym wywiadzie tak, że jest za tym, by w stolicy powstała ulica Świętej Pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, ale nie może być to tylko moja decyzja oraz nie może być podejmowana w emocjach wyborczych. Myślę, że w najbliższych wyborach temat ulicy zmarłego prezydenta wróci. Po wyborach wróci. Teraz, dlaczego nie startuje pan w wyborach na prezydenta Polski? To jest najważniejsze pytanie tego wywiadu. Koncentruje się na Warszawie. Pierwsza odpowiedź. Druga, nie wyobrażam sobie także sytuacji, żeby Warszawa wpadła w ręce komisarza PiS. W Warszawie będzie realizowana deklaracja LGBT, zajęcia antydyskryminacyjne zostały wcielone w życie. Przygotowuje się teraz miasto do dobrowolnych zajęć z edukacji seksualnej. Kolejny ciekawy tekst. Nie ja atakuję rząd, ale ciągle jestem atakowany przez prawicową propagandę. Najlepszy przykład awarii kolektorów. A przy okazji, państwo, którzy jesteście w Krakowie, i w Gdańsku i w Bydgoszczy, dobra wiadomość, warszawskie ścieki płyną już tą rurą, którą powinny do oczyszczalni Czajka. Rzeczpospolita w tygodniku Do Rzeczy. Oczywiście informacja, wywiad z panią Barbarą Nowak, małopolską kurator oświaty, Łukasz Zboralski, zadaje między innymi takie pytanie. Czy uważa pani, że to lewicowa próba zaprzęgnięcia języka w promowanej, określonej wizji świata? Dokładnie tak. Jest to zawłaszczanie kolejnego skrawka naszej rzeczywistości. Od dawna mamy przecież do czynienia z sytuacją, że pojęciom nadaje się zupełnie inne znaczenie, na przykład karykaturalne znaczenie próbuje się nadać takim słowem jak rodzina czy tolerancja. Jeśli zajmiemy w ten sposób, jeśli zaczynamy w ten sposób funkcjonować, że kierujemy dyskurs nie w kierunku rzeczy istotnych, ale gdzieś na poboczne wątki, to zaczynamy odchodzić od tego, co jest ważne. Wydaje mi się, że to jest celowe działanie, po to, żeby to, co istotne, przestało mieć w publicznej debacie znaczenie. Duży wywiad w tygodniku Do Rzeczy z arcybiskupem Markiem Jędraszewskim, metropolitą krakowskim. I to jest wywiad poświęcony światopoglądowi, wojnie kulturowej, tego, co jest, co dzieje się, co obserwujemy wokół nas od wielu lat. Zabrania się zabraniać, tak właśnie po francusku brzmiało słynne hasło, które stanowiło podważenie samego dekalogu, ponieważ poza trzecim i czwartym przekazaniem został sformułowany negatywnie, to znaczy właśnie w postaci zakazów. Tymczasem rewolucja 68 roku w imię absolutnej wolności człowieka zakwestionowała dziedzictwo judeo-chrześcijańskie, które było budowane na przykazaniach dekalogów. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną, i które stało się fundamentem całej kultury zachodniej. Wywiad to jest pozycja obowiązkowa, proszę państwa. Duża wkładka na temat Polacy przeciwko oszczerstwu, na temat II wojny światowej, jej skutków i tego, jak to jest zmieniane w tej chwili na świecie. Patrzymy drugi tygodnik w sieci i w tygodniku w sieci wywiad z panem Edwardem Mosbergiem. Edward Mosberg, ocalały z Holokaustu, zaangażowany w głoszenie prawdy o zbrodniach niemieckich. Proszę państwu, nie trzeba przedstawiać tej postaci. Bardzo dobry wywiad z Jakubem Maciejewskim, który w wywiadzie między innymi czytamy o rodzinie, która zginęła. Nikt nie przeżył. Siostry zostały zabite w obozie koncentracyjnym w Sztutowie. Ojca zastrzelono w Czortkowie w 1941 roku. Matka zginęła w komorze gazowej. Widziałem, jak ją zabierali na śmierć. Czy pamięta pan jeszcze ich twarze, tembr głosu, uśmiechy? Odpowiedź. W mojej sypialni nad łóżkiem wiszą zdjęcia ich wszystkich. Widzę ich, gdy się budzę. Widzę ich, gdy kładę się spać. Te zdjęcia przechowałem przez całą wojnę. Miałem je przy sobie we wszystkich obozach koncentracyjnych. Co do to jedyne, co mi po nich pozostało. I kończy się wywiad stwierdzeniem: wciąż trudno mi zrozumieć, jak to możliwe, że niektórzy państwo słuchacze nie wiedzieli wcześniej o zagładzie. Dobrze, że chociaż w Polsce nie mamy tego problemu. Co powiedział Edward Mosberg? Żeby się pan nie zdziwił. I jeszcze Jan Parys, była sobie raz elita, o pogardzie wobec władz państwowych demonstrowanej między innymi przez kastę sędziowską. Publicznie okazywana pogarda wobec władz państwowych nie jest żadnym bohaterstwem, lecz przejawem pogardy dla demokracji, bo obecna władza ma demokratyczną legitymację. Oczywiście można krytykować rząd, ale odbieranie mu prawa do rządzenia jest niczym innym jak podważaniem ustroju konstytucyjnego. Jaki stan aberracji umysłowej osiąga nasza elita, najlepiej pokazują przykłady, kiedy znany aktor utożsamia PiS z potomkami chłopów folwarcznych, a znana aktorka stwierdza po wyborach, że ich wynik jest inny niż oczekiwała i wobec tego czuje się obesrana. Tyle, proszę państwa, w tej części. Jeszcze Jan Parys, również ekumenicznie w drugim tygodniku jest również jego tekst w tygodniku Do Rzeczy. Tym razem o elicie i o podejściu Prawa i Sprawiedliwości do miejskich elit. Czy były spotkania z inżynierami, naukowcami, czy coś im zaoferowano?
Aleksander Wierzejski przejrzał tygodniki, przejrzał dzisiejsze gazety i wróci w samo południe. Kurier i Aleksander Wierzejski. Na zegarze godzina 9:07. Słuchają Państwo Poranka Wnet i informacja z Londynu. Jakub Józef Orliński, polski śpiewak, 28-latek, dostał prestiżową nagrodę w Londynie. Młody artysta, utalentowany artysta. Dzisiaj premiera studia Londyn i mam nadzieję. Przy mikrofonie po drugiej stronie kanału La Manche jest Aleks Sławiński. Dzień dobry.
Sławiński, dzień dobry.
Witam, witam Krzysztofie, witam wszystkich słuchaczy Radia Wnet. Mam nadzieję, że słychać nas dobrze.
Słychać dobrze studio.
Słychać dobrze studio.
Londyn gotowe do pracy, z czego bardzo się cieszymy. O 9:15 premiera studia Londyn i Aleks Sławiński opowie nam o tym, co dzieje się w Londynie, a my wracamy do budynku Pasty. Karol Gębka, dyrektor handlowy Farmy Świętokrzyskiej w naszym studio. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Jest gościem Poranka Wnet. Farma Świętokrzyska zajmuje się ekologiczną żywnością. Ekologia i żywność. Jaki jest rynek ekologicznej żywności? Jakie są trendy?
Trendy są bardzo dobre, bo rynek ekologicznej żywności z roku na rok rośnie. Farma Świętokrzyska zajmuje się żywnością ekologiczną już ponad 15 lat. Jak sama nazwa wskazuje, nasze gospodarstwo mieści się w województwie świętokrzyskim, niedaleko Ostrowca Świętokrzyskiego, Ćmielowa, Bałtowa, w miejscowości Boria. Tam mamy gospodarstwo około 150-hektarowe w tej chwili, gdzie uprawiamy warzywa, owoce w jakości bio od samego początku, z certyfikatem, czyli jest to żywność najwyższej jakości, najbezpieczniejsza na rynku.
To jest duże przedsiębiorstwo w skali polskiej?
Jest to dość duże przedsiębiorstwo już. Oczywiście zaczynaliśmy od kilku hektarów. W tej chwili pracuje u nas ponad 150 osób i dostarczamy żywność na terenie całego kraju. Współpracujemy począwszy od sklepów specjalistycznych, przez sprzedaż internetową, czyli wysyłamy paczki z naszego sklepu internetowego bezpośrednio do klientów. Na drugi dzień można już mieć taką żywność bio u siebie w domu, świeże warzywa. A także nie zamykamy się na współpracy z sieciami handlowymi i jesteśmy dostępni w sieciach handlowych.
I to wszystko z certyfikatem, to wszystko pod kontrolą?
Tak, to wszystko z certyfikatem. Należy szukać na produktach ekologicznych znaku zielonego listka. Jest to unijny znak mówiący o tym, że dany produkt jest certyfikowany. Jest to bardzo szczelny system certyfikacji, należy mieć do niego zaufanie, jest to sprawdzane na wielu etapach, jest to bezpieczny system.
Czy obserwuje pan, czy rolnicy są coraz bardziej zainteresowani produkcją ekologiczną?
Rolnicy są zainteresowani, tak, ale co nas cieszy, konsumenci są coraz bardziej zainteresowani. Ten sektor rośnie żywności dziś około 20% rocznie, z roku na rok, ale jest to ciągle niszowa gałąź w Polsce, ale zaczyna się robić popularna. Gonimy kraje zachodnie, gdzie jest to na poziomie już kilkunastu procent całego rynku żywności. W Polsce jest to ciągle jeszcze 1% do 2.
Bio, to znaczy bez chemii, nieskażona ziemia, czy coś innego?
Bio równa się żywność ekologiczna, żywność bio i żywność organiczna. To są tożsame nazwy i używane zamiennie. Na początku w Polsce przyjęło się, że jest to żywność ekologiczna i tak to jest w polskiej nomenklaturze. W innych krajach zachodnich się to mówi na to bio czy organiczna i te nazwy również wchodzą do Polski. Także
jest, ale co one oznaczają, to znaczy, że jest bez chemii, bez czego jest?
Jest bez chemii. Nie można używać w uprawach ekologicznych, nie można używać nawozów syntetycznych. Można używać oczywiście nawozów, bo same rośliny niestety nie urosną nam, czyli my nawozimy uprawy, ale naturalnymi nawozami, na przykład mielonymi skałami, na przykład jakimiś obornikami, tego typu rzeczami, oczywiście też certyfikowanymi. To jest wszystko kontrolowane na każdym etapie, czyli bada się glebę, później się stosuje środki, które mają certyfikat do ochrony roślin i również do nawożenia te środki muszą mieć certyfikat.
Ponieważ powiedział pan, że się rozwija, znaczy, że ci, którzy produkują bio, spotykają się czasami. Dzisiaj takie spotkanie w Warszawie?
Tak, spotykamy się. Jest takich wydarzeń kilka w roku. Polecam wydarzenie BioExpo, które będzie się odbywało co roku w Nadarzynie pod Warszawą. Będzie to w październiku. Było to pierwszy raz w tym roku. W następnym roku będzie ta edycja kontynuowania. A dzisiaj w Warszawie mamy Kongres Nowoczesnej Dystrybucji z udziałem sieci handlowych. Jest to kongres organizowany przez panią prezes Renatę Juszkiewicz z Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji. Będą tam wszystkie sieci handlowe. Będziemy rozmawiać na temat żywności bio i na temat tego, jak dostarczać tą żywność do konsumentów na terenie całego kraju.
My nie tworzymy sieci, tworzymy jarmark i szukamy miejsca i rozmaitych partnerów do jarmarku wnet, bo ten jarmark wnet, który od lat jest przy Emilii Plater 29 w Hoffmanowej, kończy się do końca listopada. Mogą tam być wystawcy już bez Radia Wnet, a potem koniec. Chyba, że znajdziemy jakieś miejsce w Warszawie, jakichś sympatycznych partnerów. Może to będzie Farma Świętokrzyska. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Będzie to także Farma Świętokrzyska. Będziemy na jarmarku wnet, na pewno. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.
Karol Gębka był... Czy Gąbka?
Gębka przez E.
Karol Gębka był gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 8:14. Za chwilę studio Londyn. Dariusz Konkol zrealizował dzisiejszy poranek. Jaśmina Nowak była wydawcą, a Krzysztof Skowroński poprowadził program i zaprasza państwa na studio Dziki Zachód o godzinie 18:00. Już dzisiaj Wojciech Cejrowski prosto z Arizony.